Srebrne pokolenie.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Srebrne pokolenie. Połowa maja nam się zrobiła, Pani doktor.
Już no niestety, tak nawet nie wiem kiedy.
Już jesteśmy po zimnej zośce.
Tak.
Ten czas.
Kwiatki na balkon zakupione.
No właśnie, a tak ostatnio mam trudne tematy. Zauważyła
tak.
Pani,
tak.
Bo tydzień temu rozmawiałyśmy o formie opieki Państwa dla seniorów i o rodzinach opiekujących się seniorami i o tym, czy w ogóle opieka nad seniorem w Polsce to duży problem. I okazało się, że tak naprawdę mimo ilości SMS-ów, które Państwo przysłaliście i tej dyskusji, która powstała, to myśmy wyszły no, generalnie bez recepty, jeżeli chodzi o to,
no,
jak ta opieka ma wyglądać. A ja chciałam dzisiaj nawiązać do takiej sprawy. Otóż 9 chyba kwietnia miała Pani wykład, na który Pani zapraszała tutaj wszystkich seniorów.
To były warsztaty. I właśnie nie dla seniorów.
No właśnie, w Centrum Opieki Geriatrycznej. I ja nie mogłam być, a bardzo chciałam. Pani doktor, to w takim razie zamieniamy się w słuch. Co to było? Bo to temat brzmiał: trudna codzienność z bliskim seniorem z chorobą otępienną.
Tak jest, dokładnie właśnie tak. Widzicie Państwo, to jest też jakby kontynuacja audycji z ubiegłego tygodnia. Kto zajmuje się seniorem z otępieniem najczęściej? Oczywiście rodzina. Bliższa, dalsza, najbliższa, współmałżonek, dziecko, wnuczek, siostra, brat. No ale najbliższa rodzina, czyli tak zwany opiekun nieformalny. Opiekun formalny. Nie opiekun prawny, tylko opiekun formalny. Czyli ktoś, kto jest związany jakimś powinowactwem rodzinnym. I teraz zobaczcie Państwo. My się skupiamy na osobie chorej w gabinecie. Ale ta osoba chora przychodzi najczęściej z opiekunem. I to opiekun zadaje więcej pytań niż osoba chora. Bo osoba z otępieniem nie zdaje sobie sprawy bardzo często z tego, jak bardzo jest chora, jak ogromnego wysiłku i nakładu pracy codziennie potrzebuje. Bo wymaga mycia, wymaga karmienia, pokrojenia kanapek. To są drobiazgi. Wymaga wymiany pampersa czy pieluchomajtek, umycia. Bardzo często jest w tym wszystkim opór tego pacjenta. On się nie godzi na przykład, żeby go myć, bo on uważa, że nie potrzebuje. Tak? I teraz ten opiekun ma to codziennie, czyli przez 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę.
Codzienność. Z bliskim seniorem.
Z bliskim seniorem, którego się bardzo kocha, ale którego się czasami nie lubi. I to jest problem.
No jeden z tych tematów to był właśnie zespół wypalenia opiekuna.
Tak.
I trudne sytuacje w opiece, jak radzić sobie ze swoją złością.
Dokładnie
to był też
tak.
Jeden z tematów.
I wiecie Państwo, ja po pierwsze bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli, bo mnie to zaskoczyło. Myśleliśmy, że będzie mniej osób, ale bardzo się cieszymy, że był taki odzew. Adresy mailowe mamy wzięte, ja powysyłałam też prezentacje. Na pewno będą następne spotkania. Umówiliśmy się, że pewnie raz na kwartał, raz na trzy miesiące jakieś spotkania na pewno będziemy robić.
Ale
bo widzę, że jest potrzeba.
To był Pani pomysł.
Mój pomysł.
To był Pani pomysł, Mój żeby pomysł. Taki temat właśnie
Chodziło mi to
skierować.
Już od dawna po głowie, tylko jakby nie miałam ani siły, ani czasu, żeby to zorganizować, bo ciągle jest coś do załatwienia, wiecie Państwo, a jakby trzeba to zrobić po południu, czyli trochę po pracy, trochę w swoim czasie, no ale poprosić kogoś o pomoc, tak, bo ja też nie byłabym w stanie tego wszystkiego przygotować sama, ja muszę zorganizować, bo mamy stołówkę w szpitalu, muszę mieć salę, gdzie mogę zrobić takie spotkanie, to jest stołówka, my tę stołówkę musimy poustawiać stoły, krzesełka, przygotować ekran, podłączyć laptop, żeby to nie było takie suche spotkanie, udało nam się nawet zdobyć, wiecie Państwo, taki malutki sponsoring, ponieważ, no nie ukrywam, że firma farmaceutyczna przyniosła notesy, długopisy, zafundowała nam tam troszkę owoców do takiej krótkiej przekąski. I byłam przekonana o tym, że to spotkanie nie będzie trwało dłużej niż półtorej godziny. Przez tej godzina to nie to krótko, ale półtorej godziny, niezależnie od tego, tak sobie postanowiłam, że niezależnie od tego, ile osób przyjdzie, czy będzie to jedna osoba, czy dwie, to te półtorej godziny, żeby dobrze temat opracować, to sobie zrobimy. I się nie dało w te półtorej godziny, bo spotkanie zaczęło się o 17, skończyło się o 20.
Ludzie zadawali pytania od razu?
Bardzo. Wszyscy. Ale ja też powiedziałam od razu, to nie ma być wykład. Ja chciałam, żeby to były warsztaty. Coś interaktywnego. Bo każdy z nich przychodzi z innym problemem.
Objawy demencji, Pani doktor.
Na przykład.
Czego się spodziewać?
Przede wszystkim zmiany charakteru pacjenta. Tak? Ten pacjent się nagle, ten człowiek się zmienia.
Wycofuje się?
Tak. Zaczyna się izolować. Bardzo często jest tak, że demencja jest wyprzedzona przez depresję. Czyli pojawia się smutek, pojawia się właśnie to izolowanie, o którym pani mówi. Pojawia nagle z człowieka aktywnego, grającego na przykład raz w tygodniu w brydża, chodzącego na spacery, ktoś z naszych partnerów czy naszych bliskich zaczyna, przestaje wychodzić z domu, przestaje się aktywizować, na wszystko odpowiada nie, czyli idzie w kierunku właśnie takim depresyjnym. I możemy się spodziewać tego, że być może w przebiegu tej depresji za rok, dwa zaczną się inne zaburzenia poznawcze, czyli zaczną się zaburzenia pamięci, powtarzanie wiele razy tego samego zdania, pytanie o to samo, 10-12 telefonów w ciągu minuty. Z tym samym pytaniem, tak? Wielokrotne telefony w ciągu dnia, nie patrząc, czy dziecko pracuje, czy dziecko nie pracuje, tylko dzwonienie. Zaczną się dziwne zachowania, na przykład gotowanie wody w czajniku, który jest czajnikiem elektrycznym na kuchence gazowej.
Albo pustym zupełnie, albo nie ma pustym, tam wody, nie nalewamy wody.
Czyli zaczynają się też takie zachowania, które potencjalnie są dla tego seniora niebezpieczne. To jest wtedy sygnał dla rodziny, że trzeba się tym seniorem opiekować. No i dobra, i teraz mamy takie, jakby skupiamy się na tych rodzinach, które już w jakiś sposób tę opiekę zorganizowały i same zaczynają potrzebować pomocy. Bo nie ma czegoś takiego, wiecie państwo, jak instrukcja obsługi seniora. Nie ma. I każdy z nich będzie zachowywał się, tak jak my jesteśmy różni w swoim zdrowiu i w swoich charakterach, tak senior też jest różny w swojej chorobie, która nakłada się na jego wcześniejszy charakter. Jeżeli ktoś całe życie był samcem czy samicą alfa, takim dominatorem, tak?
Podebranym.
Tak jest. No to jego charakter się nie zmieni. On nadal będzie chciał być dominującym. Poza tym, wiecie państwo, niezależnie od zaawansowania choroby, niezależnie od tego, jakie choroby ten pacjent ma, to starsi ludzie i ci, którzy mają zespół dementywny, i ci, którzy są zdrowi mentalnie, bardzo chcą zachować własną autonomię.
A możemy, pani doktor, jeszcze zanim do tego dojdziemy, pogrupować jakoś te choroby otępienne, jakoś poszeregować,
tak,
rozpisać,
jasne.
Bo może państwa to interesuje.
Już to mówię.
Jeżeli były takie pytania na warsztatach.
Tak, więc otępienie to jest, proszę państwa, taki worek właśnie z objawów, w którym są zmiany charakteru, bywa agresja, jest zapominanie, wielokrotne pytanie, gubienie wątków. Pacjent nie umie utrzymać uwagi. Jest zainteresowany na przykład swoimi wnukami czy prawnukami 5 minut. I potem już się rozprasza, już by chciał zrobić coś innego, tak? I to jest właśnie to, wnuki nie chcą chodzić do babci, bo babcia się szybko nimi nudzi. Nudzi wnukami, nudzi się choroba babci, nie babcia. Tylko choroba, która nie pozwala jej utrzymać uwagi. To są inne takie dziwne zachowania. Zachowania kompulsywne, na przykład kompulsywne drapanie się. Kompulsywne na przykład wkładanie rąk w bieliznę. Tak, wydobywanie na przykład resztek kału. Co dla niektórych jest nie do przeżycia, nie do przejścia. Nie są w stanie tego jakby zrozumieć i się z tym pogodzić.
Rozmawiamy, proszę państwa, o zespole otępiennym. Tak. O chorobach otępiennych. Tak. Więc jakby, to wszystko przykłady jakby na miejscu. To
dokładnie
nie jest tak, że
tak.
Tutaj będziemy się teraz ewentualnie dziwić albo ewentualnie jakoś sumować nad
tak,
tego
to jest
typu.
Na przykład chowanie,
to jest życie.
To jest życie. Chowanie przedmiotów w dziwne miejsca. Chowanie głównie czego? Telefon, pilot do telewizora, jakieś, nie wiem, zapalarki. Tak, czyli to wszystko, co jest potrzebne na bieżąco ciągle, nagle jest schowane w jakieś dziwne miejsce. Posądzanie swoich bliskich o to, że znowu mi ukradziono to. Tak, czyli takie zachowania, które nie są przyjemne. I wszechobecny upór we wszystkim. Mm-hmm. Tak, chodź na spacer, nie pójdę, bo pada. Chodź na spacer, nie pada. Nie pada, ale wieje. Tak? Czyli we wszystkim jest upór.
Na te choroby otępienne chorują.
I teraz powód tego.
Właśnie, tak. Jaki jest główny powód takiego chorowania?
Mamy jakby też dwie grupy powodów. Tak? To jest powód tak zwane choroby neurodegeneracyjne, czyli takie, w których dochodzi do zniszczenia mózgu z powodu gromadzenia się nieprawidłowych substancji w komórkach mózgowych i na przykład otępienia naczyniopochodne, czyli na przykład po udarze, prawda? U pacjenta, który ma miażdżycę tętnic mózgowych, też mówiłyśmy miesiąc temu w audycji o miażdżycy, tak? Czyli są zmiany, blaszki miażdżycowe, które powodują permanentne niedotlenienie mózgu i też dają objawy jak w otępieniu. Natomiast jeżeli chodzi o te choroby neurodegeneracyjne, czyli tam, gdzie dochodzi do zniszczenia komórek mózgowych przez różne substancje, to oczywiście na pierwszym miejscu jest choroba Alzheimera. Coraz częściej spotykamy pacjentów z tak zwanym otępieniem z ciałami Lewiego. Pacjenci już też, rodziny pacjentów wiedzą, o czym mówimy. To jest takie otępienie, gdzie jeszcze są upadki i objawy takie jak w chorobie Parkinsona. Mamy otępienie czołowo-skroniowe, tak zwane zespół Pika. To tutaj dominują na przykład takie objawy jak zbieractwo, z którym też rodzina się nie może pogodzić, bo ten pacjent uważa, że wszystko się przyda, tak? I czasami mieszkanie takiego seniora, jeżeli on nadal mieszka sam, a bardzo często jest tak, że mieszka sam, bo jest sprawny fizycznie, to jest
jedno. Przypomina składzik.
Przypomina składzik, jest niebezpieczny ze względów nawet sanitarnych dla swoich współtowarzyszy czy sąsiadów przebywających na tej samej klatce, tak? Mieszkających w obrębie jednej klatki schodowej. Oczywiście możemy mieć też otępienie, które na przykład wynika z wcześniejszego alkoholizmu. I coraz częściej też się o tym mówi. Albo otępienie u osób, które wcześniej były uzależnione od leków przeciwbólowych, leków nasennych, od leków narkotycznych.
Czyli wszelkiego rodzaju uzależnienia,
tak,
też mogą powodować?
Też niestety bardzo często kończą się tym, że ten pacjent rozwija takie zaburzenia poznawcze z zaburzeniami pamięci, z zaburzeniami zachowania, czyli nie jest tym samym człowiekiem, którym był jeszcze kilkanaście lat wcześniej.
Jak to się wcześniej może zacząć? Kiedy możemy zaobserwować na przykład u nas, u siebie, u seniorów, na przykład takie zachowania, kiedy już nas powinno coś niepokoić?
Tak, ja powiem w ten sposób, że pierwsze objawy otępienia, gdybyśmy chcieli tak bardzo przeanalizować nasze zachowania, to tak naprawdę mogą być nawet 15 do 20 lat przed objawami pełnymi. Czyli na przykład, gdybyśmy mieli taką umiejętność diagnozowania w tej chwili wszystkich 40-latków, fajnie by było na przykład pobierać płyn mózgowo-rdzeniowy do badania, czy surowice krwi do badania na obecność pewnych specyficznych substancji, które jakby obecność ich może wskazać na to, że kiedyś być może rozwiną otępienie.
I są takie badania?
Są.
One są pewnie płatne i to mocno płatne.
Tak, no znaczy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego to jest w ramach hospitalizacji może być zrobione, oczywiście, że tak, tak? Tylko że tutaj jakby no trzeba tego pacjenta położyć, on musi wyrazić zgodę na pobranie. I też nie robimy tego standardowo, to nie jest badanie przesiewowe. Trzeba by pomyśleć o tym, jakie badania przesiewowe moglibyśmy zrobić, żeby tych pacjentów, tak jak mamy wczesne wykrywanie raka jelita grubego na przykład, tak? Czy badania piersi u kobiet, czy badanie prostaty u mężczyzny, żeby pewne rzeczy wyprzedzać. Bo jak już te objawy się pojawią, to potem wiecie Państwo, nie mamy umiejętności leczenia, mamy leki, które nieco nam w tej chwili ten proces spowalniają, ale go nie likwidują, tylko po prostu dają czas rodzinie na wykonanie pewnych działań. Są już leki, w tej chwili w Stanach wszedł lek, który teoretycznie jest lekiem leczącym, być może wejdzie też w Europie, na razie się wszystko rozbija o tak zwane kwity i zgody, ale liczymy na to, że będzie. Kwestia jeszcze tego, jaki będzie koszt leczenia.
Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Anna Rębas, w tej części audycji to na razie wszystko. Rozmawiamy dzisiaj o warsztatach, które pani doktor miała i przygotowała dla podopiecznych i dla rodzin właściwie podopiecznych, bo to były warsztaty
dla rodzin.
O trudnej
tak,
codzienności
tak.
Z bliskim seniorem, z chorobą otępienną. Tutaj sobie pogrupowałyśmy już te choroby, a teraz porozmawiamy w drugiej części audycji. Zostańcie Państwo z nami o tym zespole wypalenia opiekuna i o tych trudnych sytuacjach w opiece, jak sobie na przykład radzić ze złością. Także za kilka minut wracamy do audycji.
Srebrne pokolenie. Srebrne pokolenie.
To jest audycja Srebrne pokolenie. Anna Rębas i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Rozmawiamy dzisiaj o trudnej codzienności z seniorem, który choruje z kolei na chorobę otępienną. Pani doktor już zrobiła taki wstęp w pierwszej części audycji, no bo były warsztaty. 9 kwietnia się odbyły. Przyszła masa ludzi. Mówiła pani, że była pani zaskoczona ilością
tak.
osób, które taką ilością...
Bardzo mnie to pozytywnie tak...
Które się po prostu interesują tym tematem.
Nastroiło, o, że tak się wyrażę.
No właśnie.
Też mi było to, widzicie Państwo, potrzebne, że był odzew, bo jakby też mi dało to do myślenia, że jednak pomysł nie był zły i że jest potrzeba ze strony, że inaczej, że są odbiorcy takiej informacji.
A tak? Przyszli ci opiekunowie?
Przyszli głównie opiekunowie rodzinni.
Ale przyszli sami, czy przyszli z
nie,
podopiecznymi?
Sami. Podopieczny by tak długiego czasu nie
wytrzymał. No właśnie, bo to trwało 2 godziny, pani doktor.
Trzy godziny, od 17 do 20. Nie wytrzymałby tego senior, zwłaszcza z otępieniem. On by był tym znudzony, on by nie wiedział, o czym my rozmawiamy. Albo by na przykład, jeżeli mówił, że jeszcze jak czasami rodzina zwraca seniorowi uwagę w trakcie wizyty, widzisz, bo ty się tak zachowujesz. Tak, ja? W życiu nigdy, prawda? To jest ten taka klasyka zaprzeczenia. To jest takie normalne zachowanie. Natomiast tutaj jakby, co mnie też ucieszyło i muszę o tym powiedzieć, byli też przedstawiciele Towarzystwa Alzheimerowskiego z Sopotu. Przyszło kilka osób, które nie dość, że udzielają się w Towarzystwie Alzheimerowskim, jednocześnie są opiekunami osoby z demencją. Czyli jakby przekładają swoją wiedzę praktyczną na pomoc osobom, które tam trafiają, kolejnym osobom, które tam trafiają, tak?
No bo Alzheimer to jedna z poważniejszych.
To znaczy, widzi pani, my mamy taką tendencję do tego, żeby na wszystkich pacjentów, którzy nie mają, mają zaburzenia pamięci, mówić, że to pacjent tam z chorobą Alzheimera. Tak pewnie nie jest, ale tak się utarło i hasło Alzheimer budzi zawsze najwięcej emocji. Jak ja powiem, pacjent z zespołem, z otępieniem z ciałami lewiego, nie każdy wie, o co chodzi. A równie okrutny rodzaj otępienia, tak? I de facto, czy to będzie taki powód, czy taki, jednego i drugiego nie potrafimy leczyć, tylko potrafimy wydłużyć jakby czas lepszego funkcjonowania, a efekt, do którego one prowadzą, jest ten sam, czyli do głębokiego otępienia i pełnej zależności tego pacjenta od swojej osoby bliskiej.
A dla tego, który choruje, dla tego pacjenta z tym Alzheimerem albo z tym otępieniem z ciałami lewiego, to ma jakieś znaczenie, którą formę ewentualnie akurat u niego się diagnozuje, czy nie?
Też się kiedyś nad tym zastanawiałam. Ja myślę, że najbardziej szczęśliwe osoby, oczywiście, proszę Państwa, mówię to w dużym cudzysłowiu, tak? To są osoby z otępieniem czołowo-skroniowym. Dlatego, że to są osoby bardzo zmienione. One mają taką, w sobie takie myślenie, że wszystko mogą zrobić, że są świetni, są bezkrytyczni wobec siebie. Jeżeli jestem bezkrytyczna wobec siebie, to nie mam wyrzutów sumienia, na wszystko mnie stać, tak? Mam moc w sobie, taką deklaratywną moc oczywiście, bo nie jestem w stanie zrobić wielu rzeczy. Ale te osoby bywają chyba takie najbardziej zadowolone ze swojego życia, ale stanowią niestety najtrudniejsze wyzwanie dla swoich bliskich, bo one nie potrzebują leczenia, nie chcą chodzić do lekarza, bo nie potrzebują leczenia, bo są zdrowi, nie mają absolutnie świadomości swojej choroby, tak? To są takie zmiany, które są duże, duże.
Pani doktor dzisiaj w studio, ale audycja jest nagrywana, Państwo piszecie SMS-y. Jeżeli piszecie SMS-y, to my na nie oczywiście odpowiemy przy następnej okazji, jeżeli możemy się tak umówić z Państwem, bo na pewno zespół wypalenia opiekuna też Państwa interesuje i tych pytań na pewno jest mnóstwo. Jak to się objawia, na co cierpią opiekunowie, jak można uciec przed tym zespołem wypalenia opiekuna?
Tak, to jest to...
One się pojawiały pewnie,
te pytania. Ja nie wiem, czy można uciec.
No
pani, bo jeżeli ta opieka jest tak jak mówię, opieka jest długoterminowa, długodystansowa, to nie jest maraton, tylko musimy się przygotować tutaj na opiekę naprawdę wielomiesięczną, czasami wieloletnią. I teraz musimy mieć siłę na te wiele lat. A jakby wiemy też, że nie spotka nas nic lepszego, tylko to zachowania mogą być gorsze, albo pacjent będzie coraz bardziej od nas zależny, że na przykład jeszcze do tej pory na przykład umie sam zjeść, operuje łyżką, nożem, widelcem, a za chwileczkę będzie wymagał karmienia i do tego jeszcze krztusić się będzie, czyli będzie jeszcze lęk tego opiekuna, że jego podopieczny, ktoś bliski z rodziny, jak podaje mu się picie, to może się zakrztusić. I to budzi lęk opiekunów. Opiekunowie są czasami wściekli na tych swoich podopiecznych, bo się ich nie słuchają. Nie chcą się myć, nie chcą się kąpać, nie chcą umyć zębów, nie chcą iść do stomatologa, nie chcą iść do lekarza.
Przyjmować leków odpowiednio.
Nie chcą przyjmować, dokładnie. Chowają leki, wypluwają, trzymają w policzku, potem wypluwają do toalety, tak? Wiecie Państwo, to jest taka okrutna codzienność.
A pani doktor...
Wyzywają tych swoich opiekunów jeszcze, bywają agresywni wobec opiekunów, zarówno słownie, jak i fizycznie potrafią uszczypnąć, kopnąć. No, bywają czasami brutalni i okrutni.
Bo tak pani mówi o tych zachowaniach i tak sobie pomyślałam, że one mogą dotyczyć seniorów z chorobą otępienną, ale tak naprawdę nie muszą. Opiekunowie mogą być wypaleni, opiekując się seniorami bez choroby otępiennej.
Tak.
To też jest ten sam, nie wiem, to jest oczywiście gorsza choroba.
Znaczy to
pewnie,
jest trochę inaczej,
no
tak?
Właśnie.
Bo jakby rozmawiając i na przykład, nie wiem, kierując do seniora jakieś polecenia, to ten senior rozumie polecenia, a tutaj w pewnym momencie... Niestety, no odbija się. Ostatnio miałam taką sytuację, to nawet opowiadałam na tym spotkaniu. Przyszło do mnie małżeństwo, to jest dwójka ludzi, gdzie żona opiekuje się swoim mężem. No i pani pielęgniarka taka była zaniepokojona, robiąc EKG jednemu i drugiemu. Jeszcze mi o tym nie powiedziała, ale jest, ja też badam, patrzę, pan z podrapanym nosem, tutaj w okolicy ucha zadrapanie, pani z siniakami na ręku. Myślę sobie, Jezus, czekać przemoc domowa, wiecie państwo, na to też musimy być wyczuleni, bo są różne sytuacje i przemoc również dotyczy osób starszych.
I bywa też w tych chorobach otępiennych?
Ale bywa w ogóle w rodzinach, tam gdzie przemocowcem jest ktoś z rodziny, młodszy, wobec swoich starych rodziców. No są różne sytuacje, tak? Bywa też przemoc psychiczna, ale tutaj no wyraźnie jakieś takie widzę urazy. No i odważyłam się, jakby to jest też moim obowiązku, zadać pytanie, co się wydarzyło. I ta żona, taka biedna, taka wymordowana codzienną opieką nad mężem, bo nie ma jakby wsparcia ze strony dzieci, bo mieszkają za granicą kraju. Mówi, pani doktor, ja wczoraj nie wytrzymałam. Bo wie pani, my dzisiaj idziemy do pani. Ja chciałam, żeby on się wczoraj wykąpał, bo się nie myje cały tydzień. No to niech się nie myje, ale już przed wizytą u lekarza, no to musi się wymyć.
I ja nie wymył się.
Nie wymył się. Ja go ciągnę do tej łazienki, a on mnie popycha. To ja się tak wkurzyłam, że jego też popchnęłam.
Kiedyś miałam taką sytuację, kiedy też już nie wytrzymałam. Co prawda nie doszło do sytuacji takiej już tragicznej, do rękoczynów, ale mówiła pani o tej trudnej sytuacji w opiece, jak radzić sobie ze swoją złością. Po prostu pojawiła się złość.
Złość.
Tak pojawiłam się, zastanawiałam się nad tym, kiedy i dlaczego taka złość się pojawia. I to jeszcze...
Nie, ale to jest sekunda. Że nagle zapala nam się po prostu zapałka i koniec.
Mimo, że wytrzymywaliśmy 2 tygodnie, prawda?
W takiej sytuacji.
Albo 2 miesiące.
Albo
2 miesiące,
lata.
Bo ktoś się nie był na przykład.
Tak.
Natomiast już potem jest takie pstryk i w pewnym momencie nie. No i nie. Znalazła pani odpowiedź dla tych wszystkich pytających, jak tę sytuację opanować, jak sobie radzić ze swoją złością.
I pani, co było zaskakujące, jak radzić sobie ze złością?
No właśnie, czy oni pytali o to
mają
wprost?
Być źli.
Mają być źli.
Mają być źli.
Aha.
Ale mają być źli, mają przestać kumulować tę złość. Tylko ten senior nie jest dobrym odbiorcą, tak? Bo on nie zrozumie tej złości. On będzie jeszcze bardziej akcelerował nam narastającą złość. Ale ta złość jest naturalna i nie można tego tłumić. Nie można opowiadać, super mi się zajmuje moją mamusią, chociaż mnie szczypie codziennie. Ale ja to uwielbiam, niech ona mnie szczypie, niech mnie boli. To jest nieprawda, tak?
Ale robią tak?
Robią,
opiekunowie?
Robią, udają.
Chowają pod kołdrę?
Przed sobą, przed swoimi dziećmi, żeby nie pokazać, że są umordowani opieką. Tak, że sami wymagają opieki, że sami wymagają wsparcia, że potrzebują leków, że potrzebują pójścia na terapię albo do lekarza, bo muszą się gdzieś wygadać, opowiedzieć o swoim bólu, rozżaleniu, bo w pewnym momencie opiekun nie ma nic innego do roboty, tylko opiekowanie się swoim podopiecznym. Tak? Opieka nad tym starym człowiekiem zalewa całe jego życie. On nie ma innego życia. Przestaje mieć czas na wychodzenie z przyjaciółmi. Nie wie, co to jest kino, co to jest teatr, co to jest spacer. Chyba, że wolny spacer z seniorem, jeżeli on jeszcze wychodzi. Tak? I ci opiekunowie przestają mieć inne życie. Odzwyczajają się od innego życia. Nie mają swojego życia. Są wykończeni, wściekli.
Trudno to pojąć.
Tak. I niestety wyrzucają tę złość w złym kierunku. Czyli na przykład do tego seniora. Szarpną tego seniora. Są wkurzeni i masz iść i masz się umyć, tak? Naturalne, jakby normalne zachowanie. I teraz co, jak ten senior reaguje? Wkurzeniem.
Taką samą złością.
Tak. I to niestety rodzi konflikt. Potem kto ma wyrzuty sumienia? Ten opiekun. Czyli zapętla się znowuż w swoim psychicznym, że jestem beznadziejny, że ja się nawet nie potrafię zająć własną matką. Widzi pani? I to potem znowuż jeszcze bardziej tę frustrację pogłębia. A nie ma, muszą być takie miejsca, gdzie mówiąc tak bardzo kolokwialnie, ten opiekun musi odwentylować swoje emocje. Musi.
Teraz przychodzi mi na myśl oczywiście Centrum Opieki Wytchnieniowej.
Że 2 tygodnie zdąży.
To są tylko 2 tygodnie, właśnie. No to o jakich
pytanie,
miejscach, to
jak,
o jakich miejscach pani teraz może mówić?
Nie, powinny być grupy wsparcia, regularne spotkania. Nie raz w tygodniu, hurra, Boże, mam 2 tygodnie. I on nie wie, ten opiekun, co z tymi 2 tygodniami zrobić. Gdzie, co, gdzie, jak pojechać, co, nagle, tak? Boże, wyrwany z codzienności.
Bo mu
nie,
dali teraz 2 tygodnie.
Bo mu dali. I teraz co, i teraz, nie wiem, spanie, tak? A on by chętnie poszedł spać na te 2 tygodnie, żeby wszyscy mu dali święty spokój, bo jest tak zmęczony. Tu powinno być regularne wsparcie, grupy wsparcia, kluby dla osób opiekujących się osobami z demencją, gdzie przyjdą regularnie, 2 razy w tygodniu na godzinę. ale to jest ich święta godzina, tak? To jest ich święta godzina i oni przychodzą i rozmawiają. Ty wiesz, co ten mój ojciec dzisiaj zrobił, a co zrobiła moja żona, a słuchajcie, a mój zrobił to i to, bo czasami to też są sytuacje śmieszne. Tak?
I takie opowieści pomagają.
Bardzo, bardzo, bardzo. Proszę zacząć, jak nas coś boli, to zazwyczaj chcielibyśmy to z siebie wyrzucić, nazwać, wyrzucić. Bardzo często wyrzucając to ranimy swoich najbliższych, bo tak jest najłatwiej. Nie? Jak, jeżeli żona zajmuje się swoimi rodzicami, wróci do domu zmęczona po opiece nad rodzicami, to niestety, ale odbiorcą jej negatywnych emocji będzie jej najbliższa rodzina, czyli jej mąż czy jej dzieci. No tak po prostu tak reagujemy. I teraz opieka nad seniorem sprawia, że zaczynają się po prostu te więzi rodzinne rozjeżdżać.
Rwać.
Nie mamy dla siebie cierpliwości, bo w pewnym momencie opieka na przykład nad teściową czy teściem może być dla kogoś cholernie trudna, że na przykład ten zięć czy synowa znoszą tę opiekę tylko dlatego, że kochają swojego współmałżonka.
Rozpadają się małżeństwa?
Rozpadają.
Też z tego powodu?
Tak.
Ludzie się po prostu nie są w stanie...
Nie dają rady.
Nie dają rady
udźwignąć ileś tam problemów, tak? Także to są takie wiecie państwo, to są takie okrutne tematy, ale jakby one są ciągle gdzieś pomijane, tak? My, mamy Centrum Interwencji Kryzysowej i zdarza się, że ludzie trafiają tam, opiekujący się seniorami, do Centrum Interwencji Kryzysowej, bo w tym takim, właśnie w tej takiej bezradności, w tym takiej swojej złości, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Albo trafiają na SOR z bólem w klatce piersiowej, albo z zawrotami głowy, albo z bólem brzucha, albo nagle lądują na psychoterapii, albo na psychiatrii, bo mają ciężki zespół depresyjny, wymagający leczenia w ramach szpitala, bo nawet nie ambulatoryjnie.
A były też takie pytania, albo były też takie osoby, które nie opiekują się osobami z chorobami otępiennymi, ale po prostu muszą się, jeszcze raz wrócę do tego pytania, zacząć przestawiać, czyli mówiąc krótko, w domu pojawiła się choroba, w domu pojawiła się niesprawność, nagle wszystko zaczyna się kręcić wokół tego jednego niesprawnego seniora, a my do tej pory byliśmy aktywni, czynni, mogliśmy sobie wyjść, byliśmy panami swojego czasu, a teraz już tak nie jest.
Tak, zaskakująca była jedna seniorka, która tak naprawdę... Uważam, że jest w świetnej kondycji, nie ma zaburzeń pamięci, ale bardzo się ich boi, bo jest samotna.
O, a to też generuje? Samotność
tak,
generuje?
Generuje. Natomiast ona przyszła, żeby posłuchać, co ją czeka. Jeżeli te zaburzenia, tak, co ją czeka. Więc trochę była niedobrym odbiorcą, ale była zadowolona generalnie ze spotkania, bo ja myślę, że było jej potrzebne generalnie spotkanie i wyjście do ludzi. Co było zaskakujące, była wnuczka. Nie tylko osoba, tak, czyli młoda osoba opiekująca się swoją babcią.
Dostrzegała już u siebie
byli
syndrom.
Byli współmałżonkowie, przyjechali ludzie również spoza Trójmiasta, co mnie bardzo zaskoczyło. Bardzo mi było miło, że chcieli poświęcić czas na to.
Ale oni nie mieli zespołu wypalania opiekuna? Czy mówili o tym, ewentualnie pytali już o to, czy pani to widziała?
Nie, jak żeśmy zaczęli mówić o tym zespole wypalania opiekuna, to wiecie państwo, to było tak, że wszyscy kiwali głową, jak ja zaczynałam mówić o tych objawach. To, co mi bardzo odpowiadało na tych warsztatach, to było to, że ludzie między sobą zaczęli rozmawiać. Słuchaj, bo ja w takiej sytuacji to robię tak i tak. Na przykład, jak senior nie chce się umyć. Nie ma dobrych rozwiązań. Wiecie państwo, to nie ma tak. W żadnym podręczniku nie jest napisane. Proszę zrobić to i to. Tak? Proszę ogłuszyć, zaciągnąć za włosy do wanny czy do brodzika i wykąpać.
A pani nie zna te rozwiązania?
Nie znam. Nie znam.
A ja co mogę... oni mówili?
Ale ja zawsze wtedy zwracam uwagę na coś takiego. Co się stało, że się przestał myć? Bo jest jakiś powód, tylko senior nie umie o tym opowiedzieć. Po pierwsze nie pamięta, że się nie myje, więc wydaje mu się, że się mył niedawno na przykład. A po drugie na przykład może się czegoś zacząć bać w łazience. Bo są takie sytuacje, że boją się na przykład ludzie lustra. O czym nie mówią, tylko wchodzą do łazienki i wychodzą. A może by chcieli, bo patrzy ktoś obcy na nich, ponieważ oni nie rozpoznają siebie w tym lustrze. No i patrzy obcy mężczyzna, czy obca kobieta go podgląda.
Albo właśnie tak? Samotność, to znaczy nie mają kogoś, kto krytycznie na nich patrzy, kto zwraca im uwagę na pewne rzeczy, nie potrzebują się umyć po prostu
dla
nikogo.
Ale mówimy o osobie samotnej, takiej, która nie ma tego codziennego opiekuna.
Tak.
A jakby teraz ja się skupiłam na tym spotkaniu, na tych opiekunach, którzy są wykończeni oporem pacjenta. Chcą go umyć, a on nie pozwala.
Nie pozwala.
Ja wiecie państwo, no to wtedy proszę, do rączki na przykład te chusteczki nawilżane, teraz na przykład te toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych Narodowych wypuścił taki nowy produkt, właśnie dla seniorów takie chusteczki nawilżane. I to są głównie mokre, tak? One nie mają jakichś tam substancji zapachowych, tylko mają substancje nawilżające po to, żeby tego seniora myć. Dać mu do łapki coś takiego, niech on tam sobie sam wyciera to, co uważa za słuszne. Ja wiem, że to jest prowizorka. Ja mam świadomość, że to jest prowizorka, ale lepsza taka prowizorka niż nic. Na przykład kładzie się spać w ubraniu, w którym chodził cały dzień. Zostawcie to. Niech on idzie spać w tym ubraniu. Czy coś mu się stanie? Nie. Tak? Nie mogą nas zżerać takie sytuacje, na które do końca nie mamy wpływu. Albo to, że senior na piżamę zakłada coś innego, ubranie. No tak się ubrał. No. Jezu, no wiecie państwo. Walczmy z tym, co jest zagrożeniem życia. To, że ubrał sweter na piżamę, nie jest zagrożeniem życia. Tak? Nie stanowi to dla niego żadnego niebezpieczeństwa. Ale tam te sytuacje, gdzie senior może być dla siebie niebezpieczny, czyli na przykład krztuszenie się podczas picia, to są takie sytuacje, które rzeczywiście wymagają pewnej interwencji. Też była podniesiony taki problem, pacjentka sprawna fizycznie z cukrzycą, która kompletnie sobie nie zdaje sprawy z tego, że ma utrzymywać dietę. Na szczęście nie wychodzi do sklepu, więc mówię, tu macie sprawę prostą, bo po prostu jeżeli wy robicie państwo zakupy, to kupujecie to, co jest dietetyczne. Koniec. No bo nie ma innego wyjścia, w końcu to zje. Ale wiecie państwo, u tych pacjentów z zespołem otępiennym też są na przykład często pacjenci, którzy odmawiają w ogóle jedzenia, bo jest coś takiego jak anoreksja senilis, czyli anoreksja starcza, ale też mamy żarłoczność patologiczną u pacjentów, u których mózg jest bardzo zniszczony chorobą, tym otępieniem i oni na przykład potrafią ciągle jeść, tak? Ciągle są głodni, ciągle jedzą. To jest troszkę tak jak w bulimii, czy na przykład suche płatki owsiane, a jakże mogą być zjedzone i trzeba przed tymi seniorami chować jedzenie, bo oni by jedli ciągle.
Mogłaby pani tych warsztatów właściwie prowadzić więcej, pani doktor, gdyby czas i ewentualnie okoliczności pozwalały, bo widzę, że osób sporo przyszło, zainteresowanie zespołem wypalenia opiekuna jest. A kto na takie spotkanie z opiekunów już nie przyjdzie? Czy jest jakaś grupa ludzi, która nie dotrze, bo już po prostu macha ręką na to, mimo że dostanie informację o tym, że jest takie spotkanie, to już im się po prostu nie chce.
Dobre pytanie.
Bo są, tak zastanawiam się
właśnie.
Bo są tak zmęczeni
życiem,
że już nie wierzą w nic, w żadną pomoc.
Może być taka grupa ludzi, którzy są tak umęczeni i w takiej depresji, że nie widzą, nie mają w ogóle nadziei na lepsze, na poprawę swojego życia.
A jeśli nas teraz słuchają, to co by pani chciała już tak na koniec zupełnie im powiedzieć, że nigdy
chciała,
nie...
Chciała, żeby poszli do lekarza ze swoim problemem, a nie z problemem swojego seniora. Żeby poszli i powiedzieli swojemu lekarzowi, nie mam nadziei na jutro, potrzebuję leki, ponieważ opiekuję się starym człowiekiem i mnie to wykańcza. I trzeba to nazwać. Trzeba to po prostu, ja wiem, że to jest trudne, ale trzeba to powiedzieć, bo to można pomóc takiemu człowiekowi, tak?
I też mnie zaskoczyło to i zastanowiło, jak pani powiedziała, że trzeba nazwać i jakby wywalić swoją złość.
Tak.
I to też jest bardzo konieczne w takich zespołach.
No tak, jak będziemy kumulować tą wściekłość w sobie, to się rozchorujemy. Jak mówię, albo wylądujemy na SOR-ze z bólem w klatce piersiowej, bo będzie nam się wydawało, że mamy zawał, albo po prostu któregoś dnia nie wstaniemy do tego seniora, bo będziemy tak wyczerpani psychicznie, że będziemy mieli ciężką depresję, która będzie wymagała hospitalizacji.
I ten wykład trwał?
3 godziny.
Warsztaty trwały 3 godziny.
Ale była krótka przerwa i żeśmy się tam naprawdę bardzo mi się podobało, że ludzie się też dzielili swoimi doświadczeniami.
A ludzie prosili o więcej? Będą jakieś powtórki?
Tak. Prosili o więcej, nawet no właśnie mąż jednej z pacjentek podszedł, mówi, pani doktor, czy będzie coś takiego? Strasznie bym chciał, żeby były na tych warsztatach moje dzieci, żeby one to usłyszały.
To kiedy pani doktor, pani planuje?
No teraz planuję na początku lipca.
Mhm. Też w Centrum Opieki Seniora?
Tak. Ja wiem, że to będzie okres wakacyjny, ale to nie będą ostatnie warsztaty. Ja, tak jak powiedziałam, proszę państwa, ponieważ ja naprawdę widzę sens tego i to ja też tego potrzebuję, bo chcę się podzielić z kimś praktyczną wiedzą. Mhm. I ludzie też się między sobą dzielą wiedzą, więc to jest, ja też na tych warsztatach korzystam.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garszewska, geriatra internista i kłaniam się, Anna Rębas.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Usłyszenia. Srebrne pokolenie.